Dzieje apostolskie, 9 rozdział, od wersetu 1 do 31. Saul z kolei, wciąż owładnięty żądzą mordu w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i uprosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, mężczyźni lub kobiety. A jeśli by się okazało, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Powstań jednak, wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz robić. Mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli oniemiali. Słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie dostrzegali. Saul podniósł się z ziemi, lecz gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem prowadzili go za rękę. Tam przez 3 dni nic nie widział, nie jadł i nie pił. W Damaszku natomiast mieszkał pewien uczeń. Miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: Ananiaszu! Jestem, Panie, odpowiedział. Wstań, polecił mu Pan, idź na ulicę prostą i w domu Judy odszukaj człowieka o imieniu Saul. Pochodzi on z Tarsu, właśnie się modli. W widzeniu zobaczył człowieka o imieniu Ananiasz, który wszedł, włożył na niego ręce, a on w ten sposób odzyskał wzrok. Ananiasz na to: Panie, od wielu ludzi słyszałem o tym człowieku. W Jerozolimie wyrządził on Twoim świętym wiele złego. Tutaj też ma pełnomocnictwo od arcykapłanów, aby pojmać wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Pan jednak powiedział do niego: idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. I Ananiasz poszedł, wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił: Saulu, bracie, przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. A po zjedzeniu posiłku powrócił do sił. Po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to On jest Synem Boga. Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdziwieni. Czy to nie ten człowiek, pytali, występował w Jerozolimie przeciwko ludziom wzywającym tego imienia? I czy nie przyszedł po to, aby również tutaj schwytać im podobnych i odprowadzić do arcykapłanów? Saul tymczasem występował coraz śmielej. Wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. Tak minęło wiele dni. W końcu Żydzi uknuli spisek, aby go zabić. Saul dowiedział się jednak o tym, chcąc go w jakiś sposób zgładzić, jego przeciwnicy dniem i nocą strzegli nawet bram. Uczniowie jednak pomogli mu i pod osłoną nocy opuścili go w koszu przez mur. Po przybyciu do Jerozolimy Saul starał się przyłączyć do uczniów. Wszyscy się go jednak bali. Nikt nie chciał uwierzyć, że stał się uczniem. Dopiero Barnaba go przygarnął, zaprowadził go do apostołów, opowiedział im, jak to w drodze Saul zobaczył Pana, jak Pan do niego przemówił i jak w Damaszku śmiało przemawiał w imieniu Jezusa. W ten sposób Saul znalazł się w ich kręgu, poruszał się swobodnie po Jerozolimie i odważnie występował w imieniu Pana. Rozprawiał też z helenistami, przekonując ich o swej racji. Oni jednak postanowili go zgładzić. Gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei, a stamtąd wyprawili do Tarsu. Dla kościoła w całej Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie. To jest Boże Słowo. Więc pierwsze 2 wersety tego fragmentu, tego rozdziału, mówią nam o tym, jak bardzo Saul pragnął pozbyć się uczniów pańskich. Łukasz mówi nam, że Saul był owładnięty żądzą mordu w stosunku do uczniów. Saul prześladował już chrześcijan w Jerozolimie. W innych miejscach czytamy o tym, że później dostał pisma od arcykapłanów i dzięki tym pismom mógł prześladować chrześcijan w innych miastach Judei, do których się udawał. I w końcu czytamy o tym, że udał się do arcykapłana o pełnomocnictwo do działania nawet w Damaszku. Można powiedzieć, w innym kraju. Tak bardzo Saul nienawidził, nie cierpiał Jezusa z Nazaretu, tak bardzo z nim walczył. Ale werset 20 mówi nam, że w Saulu dokonała się pewna zmiana. Na czym polegała ta zmiana? No, Łukasz mówi nam, że Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach, utrzymywał, że to on jest synem Boga. I w wersecie 22 Łukasz dodaje, Saul tymczasem występował coraz śmielej. Wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. Saul z prześladowcy uczniów pańskich stał się uczniem pańskim. Stał się głosicielem Jezusa z Nazaretu. Utrzymywał, że Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem. I z czasem występował coraz śmielej. I coraz trudniej Żydom mieszkającym w Damaszku było odeprzeć jego argumentację. Żydom po prostu brakowało argumentów. Więc naturalne jest pytanie, skąd ta ogromna zmiana w tym człowieku? Bo zmiana jest radykalna, o 180 stopni. Jak doszło do tego, że taki sceptyk wobec osoby Jezusa stał się jego wyznawcą, głosicielem, gotowym nie tylko głosić Jezusa, ale gotowym umrzeć za tę prawdę, że Jezus jest Chrystusem. Więc co się wydarzyło, że Saul zmienił zdanie i zamiast prześladować chrześcijan, zaczął głosić, że Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem? Odpowiedź znajduje się w wersetach od 3 do 19 i sobie je przeanalizujemy. Czego zatem dowiadujemy się od Łukasza odnośnie Saula właśnie w tych wersetach od 3 do 20, do 19 wersetu. Tutaj mam punkt, jest, który nazwałem potrząśnięcie Saulem. Tak, jego życie zostaje potrząśnięte przez Boga. Łukasz w wersetach od 3 do 6 mówi nam o wizji, jakiej doświadczył Saul w czasie drogi do Damaszku, gdy zbliżał się już do miasta. I Łukasz napisał, gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Powstań jednak, wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić, co masz robić. Kiedy wychodzisz z ciemnego pokoju do bardzo jasnego miejsca, albo z ciemnego miejsca do bardzo jasnego miejsca, gdzie promienie słoneczne padają, można powiedzieć, bezpośrednio w oczy, tak? To co się z tobą wtedy dzieje? Jak twoje ciało reaguje na ten blask? Prawdopodobnie zamykasz oczy, bo ta światłość cię oślepia. Albo mrużysz je. Ewentualnie możesz odwracać głowę, żeby szukać jakiegoś zacienienia, albo sobie robisz z ręki daszek, żeby zacienić oczy. Na pewno nie przewracasz się, tak? Nie padasz na ziemię z powodu intensywności tego światła. No przynajmniej takie moje zrozumienie. Kiedyś parę razy już mi się zdarzyło być oślepionym przez światło słoneczne, ale nigdy nie upadłem w sposób taki, że to w jakiś sposób mnie przytłoczyło. A tutaj widzimy, że Saula otoczyło światło pochodzące z nieba. W Dziejach 26:13 Saul, wracając do tego wydarzenia, mówi nam o tym świetle. Nagle w środku dnia, czyli około południa, gdzieś słońce świeci najjaśniej, na drodze zobaczyłem o królu światło z nieba. Było jaśniejsze niż blask słońca. Otoczyło mnie samego oraz tych, którzy szli ze mną. Natomiast w 22 rozdziale, 11 wersecie, też Saul odnosi się do, do tego wydarzenia i mówi nam o chwale tego światła, o blasku, o chwale. To słowo, które tam jest użyte, można właśnie tłumaczyć jako chwała albo blask. I tłumaczenie nasze używa słowa chwała i wydaje mi się, że to jest lepsze określenie niż blask. Dlaczego? Ponieważ w Starym Testamencie mamy podobną sytuację. Nie ma tam światła, co prawda, z nieba, ale jest obłok, który napełnił świątynię. Czytamy o tej sytuacji w pierwszej Księdze Królewskiej 8 rozdziale, wersetach od 10 do 11. A gdy kapłani wychodzili ze świątyni Pana, została ona wypełniona obłokiem. Tak, że kapłani nie byli w stanie tam ustać przy pełnieniu swojej służby, ponieważ chwała Pana napełniła świątynię Pana. Więc wydaje mi się, że mamy podobną sytuację tutaj z Saulem. Został otoczony światłem, ale to było światło pełne chwały. Dlatego też Saul padł na ziemię, nie mógł stać. Ta chwała powodowała właśnie, że nie mógł stać, ale musiał paść na ziemię. A ponieważ kiedy padał, usłyszał słowa Jezusa, więc musiała to być chwała tej osoby, która przemówiła. W tym wypadku Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście widzimy, że Saul nie wie, kto do niego mówi. Kiedy padał na ziemię, Łukasz mówi nam, że Saul usłyszał pytanie: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Ale Saul nie wie, kto pyta. Odpowiada pytaniem na pytanie w zasadzie. Kim jesteś, Panie? Być może Saul też nie rozumiał tego pytania, bo skoro on, taki gorliwy człowiek w służbie dla Boga, który ma świadomość, że coś nienaturalnego dzieje się w tym momencie w jego życiu, no dziwi się, skąd takie pytanie. Dlaczego ten ktoś, jeśli to Bóg mówi, to dlaczego pyta o prześladowanie? Dlaczego mówi, że on jest prześladowcą? Przecież Saul był bardzo gorliwym sługą Boga, więc skąd to pytanie? Stąd pytanie o to, kto zadaje to pytanie. Pytanie Saula, kto pyta? Prawdopodobnie Saul zdawał sobie sprawę, że ma wizję z nieba, ale nie wiedział, czy to sam Bóg do niego mówi, czy może jest to anioł Pana posłany przez Boga, który do niego się zwraca. W Starym Testamencie mamy takie historie, a Saul był doskonałym znawcą Pisma. Znał te historie, więc doskonale wiedział, tak zakładam, z kim lub z czym ma w tej sytuacji do czynienia. Tak? Wiedział, że to nie jest coś naturalnego, wiedział, że to jest światło z nieba, wiedział, że to jest, w jaki sposób Bóg do niego się zwraca, czy bezpośrednio lub pośrednio przez anioła, tego nie był w stanie powiedzieć. Słyszał głos i on odpowiada na ten głos, zadaje pytanie, kim jesteś, Panie? I pada odpowiedź: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I tej odpowiedzi Saul chyba raczej się nie spodziewał. Jak bardzo musiał być zaskoczony, kiedy usłyszał, że to jest Jezus z Nazaretu, który do niego mówi, którego chwała biła taką jasnością i którego powaliła na ziemię. Jakież musiało być jego zaskoczenie, kiedy jako wróg stanął w obliczu chwały tego, którego prześladował. Wydaje mi się, że w jednym momencie Saul zdał sobie sprawę, że to wszystko, co do tej pory robił przeciw chrześcijanom z taką gorliwością i zapałem, było złe, było niezgodne z Bożą wolą. Niebo, można powiedzieć, stanęło przeciwko Saulowi. A musimy pamiętać, że on do szpiku kości, można powiedzieć, był przesiąknięty tą myślą, że on służy Bogu. I robi to, co jest właściwe. A tutaj niebo staje przeciwko niemu i mówi, że on jest prześladowcą. Dlaczego mnie prześladujesz? Niebo w pewnym sensie nie poparło Saula, nie poparło jego gorliwości w prześladowaniu uczniów Jezusa. Niebo powiedziało, że to jest coś złego. Nie wiem, jak ty byś się czuł w takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że mi po prostu kolana się zatrzęsły, że jakby cały mój świat zostałby w jednym momencie potrząśnięty. Saul stracił grunt pod nogami. Jego życie zostało w tym momencie potrząśnięte. Oto ten, który tak zażarcie i ostro występował przeciwko imieniu Jezusa z Nazaretu. Ten, który tyle złego wyrządził uczniom pańskim, teraz leży w pewnym sensie u stóp tego, którego tak bardzo nienawidził i prześladował. Co za ironia losu. Wydaje mi się, że Saul zdał sobie w tym momencie sprawę, że z Jezusem nie wygra. Zdał sobie sprawę z bezsensowności swojej walki z Jezusem. Jak bardzo jego cały świat musiał być potrząśnięty, skoro ten, który przecież został zabity, ten, który został przybity do krzyża i umarł, ten, który był tylko człowiekiem, zwodzicielem i oszustem, przemówił do niego w takich okolicznościach, w taki sposób. Na zdrowy rozsądek to nie miało prawa się wydarzyć. To w ogóle nie miało prawa mieć miejsca, żeby Jezus, ten, który był martwy dla Saula, mógł przemówić w taki sposób, w takich okolicznościach, w okolicznościach światłości, która go Saula powaliła na ziemię w pewnym sensie. Ten, który powinien być martwy, okazuje się być żywy i okazuje się mówić do Saula. Ten, który powinien być martwy, który powinien być oszustem, zwodzicielem, objawił Saulowi swoją chwałę i w obliczu tej chwały Saul nie był w stanie ustać na nogach. Wszystko, co Saul wierzył odnośnie Jezusa z Nazaretu, legło w jednej chwili w gruzach. Czy to znaczy, że w tym momencie Saul uwierzył, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, Synem żywego Boga? Nie wiemy. Łukasz nam nic nie mówi na ten temat, tylko prowadzi nas dalej w tej historii i pokazuje nam, co się wydarzyło dalej. W związku z tym osobiście powiedziałbym, że na tym etapie, wydaje mi się, jeszcze Saul nie wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Na tym etapie prawdopodobnie pojawiła się w jego życiu, w jego zrozumieniu ogromna wątpliwość dotycząca tego wszystkiego, w co do tej pory wierzył i co do tej pory robił. Pojawiła się luka, pojawiła się wyrwa w tym wszystkim, w co wierzył. Ale w tym momencie Saul nie był jeszcze w stanie tej luki wypełnić. Nie był w stanie zapełnić jej czymś, co miałoby sens. Być może, tak sobie myślę, że w tym momencie Saul miał w głowie cały czas jedno i tylko jedno pytanie. Kim jest Jezus z Nazaretu, skoro mówi do niego? Czy przemówił do niego w taki sposób, że nie był zwykłym człowiekiem, to już zrozumiał, ale nie wiedział jeszcze, kim jest Jezus z Nazaretu. Nie wiedział, czy Jezus z Nazaretu jest jakimś aniołem, czy być może samym Bogiem. I drugi punkt, z ciemności do światła. Czy mamy potrząśnięcie życiem, drugi punkt, z ciemności do światła. Łukasz mówi nam, co stało się dalej. Przeczytajmy wersety od 7 do 9. Mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli oniemiali. Słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie dostrzegali. Saul podniósł się z ziemi, lecz gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem prowadzili go za rękę. Tam przez 3 dni nic nie widział, nie jadł i nie pił. Więc doszło do pewnej konfrontacji Jezusa z Saulem. I Saul nie wyszedł ze spotkania z Jezusem bez szwanku, można powiedzieć. Łukasz mówi nam, że Saul stracił wzrok. Mówi nam Łukasz, że Saul nic nie widział. Dlatego musiał być prowadzony do Damaszku za rękę. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, no ale dlaczego Saul wyszedł z tego spotkania bez wzroku, tak? Czy że dlaczego w wyniku tego spotkania stracił wzrok? I wydaje mi się, że jest kilka powodów, dlaczego tak się stało. Pierwszy powód jest taki, że jeżeli czegoś doświadczamy, czegoś, czego nie potrafimy wyjaśnić, to jak nam ten początkowy szok minie, to próbujemy to racjonalizować, próbujemy to sobie jakoś wyjaśnić w naturalny sposób. I być może, gdyby Saul nie został że tak powiem, nie otrzymał jakiegoś znaku, tak, no to też by racjonalizował jak każdy inny człowiek, próbowałby sobie wyjaśnić, o spojrzałem na przykład w słońce, oślepiło mnie, być może spadłem z konia czy z osła, nie wiem na czym jechał, w związku z tym stało coś mi się w głowę, prawda, coś mi się przywidziało, było, minęło, nieistotne. Tak ludzie racjonalizują pewne rzeczy. Ale nie, tutaj dostał pewną pamiątkę, znak. Być może tak jak, nie wiem, czy pamiętacie historię nie Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. Nie uwierzył archaniołowi, tak? I dostał pamiątkę. Brzydko mówiąc, że przestanie, za nie mówił do momentu urodzenia Jana Chrzciciela. Tutaj mamy na 3 dni pamiątkę. Saul traci wzrok. Żeby nie było, że coś właśnie mu się przyśniło, że coś miał jakieś zwidzenie, fata morgane czy coś w tym rodzaju. Nie, przez 3 dni ma na sobie, nosi pewien znak, że to, czego doświadczył na drodze, było autentyczne i rzeczywiste. Po drugie, wydaje mi się, że Saul stracił wzrok, żeby móc zobaczyć, w jakiej ciemności żyje. Kontrastuje to z ogromną jasnością, w jakiej pojawił się Jezus. A teraz Saul, jemu wydawało się, że wszystko widzi, że wszystko rozumie, tak? Że służy Bogu, że jest gorliwy i tak dalej. A tutaj okazuje się, że chodzi w ciemności. Saul nic nie widzi, jest niewidomy i potrzebuje kogoś, kto by go poprowadził do Damaszku. I ta utrata wzroku przez Saula obnaża w pewnym sensie jego duchowy stan. Obnaża jego słabość i zależność. Wcześniej to on miał autorytet. Wcześniej to on prowadził innych do miejsca, którego chciał. On miał prowadzić wierzących uczniów do Jerozolimy. A teraz on sam jest słaby i zależny od innych. Teraz to jego prowadzą do Damaszku. I tam mu powiedzą, co ma czynić. Więc w pewnym sensie jest zależny od Jezusa, od tego, którego prześladował. I to jest jakby pewne zaskoczenie, ponieważ widzimy, że role całkowicie się odwróciły. Więc Saul traci wzrok, żeby, wydaje mi się, tak, żeby nie powiedział, że to się nie wydarzyło, że to jakieś zwidzenie było. Po drugie, traci wzrok, żeby zobaczyć, żeby przejrzeć. Tak, człowiek, dopóki nie straci, to jest trzeci punkt, dopóki człowiek nie traci czegoś, to może inaczej. Kiedy człowiek traci coś, to zmienia perspektywę. Kiedy człowiek traci zdrowie, to bardzo szybko następuje w jego życiu przewartościowanie pewnych rzeczy. Wtedy człowiek otwiera się na zmiany i widzi. Widzi te zmiany, dostrzega pewne rzeczy. Jeszcze nie czytałem takiej książki, ale zamówiłem książkę pod tytułem Jeszcze jeden oddech. Jest to książka napisana przez neurochirurga, bardzo dobrego specjalistę, który w pewnym momencie swojego życia dowiedział się, że jest śmiertelnie chory. I jako neurochirurg, specjalista naprawdę wysokiej klasy, był zatwardziałym ateistą. Ale w tej książce pokazana jest jego przemiana, jego przewartościowanie rzeczy. Jak on z tego sceptycyzmu, z tej niewiary, z tego ateizmu odchodzi i zbliża się do Boga. Jeszcze nie przeczytałem, tylko opis czytałem, więc komentuję opis, ale książka jest w drodze, więc jak cię przeczytam i ktoś będzie chciał też przeczytać, to będzie do wypożyczenia. Ale to pokazuje pewne rzeczy, kiedy zbliżamy się, stajemy u progu śmierci na przykład, czy utraty zdrowia, to rzeczy. Te, które nie miały znaczenia, nagle stają się ważne. Praca przestaje mieć znaczenie, a bliscy zaczynają mieć ważniejsze znaczenie. Tak? Więc następują zmiany. Kiedy człowiek traci coś, to zmienia perspektywę i zaczyna być otwarty. Zaczyna się otwierać na rzeczy, o których wcześniej wcale nie myślał, czy w ogóle nie myślał, czy też mówił stop. I widzimy Właśnie, że to powoduje zmianę w życiu Saula. Saul przez 3 dni nic nie je i nie pije. Saul pości. To mi wygląda na post. Saul, a kiedy człowiek pości, to co w ten sposób chce osiągnąć? W ten sposób uniża się przed Bogiem. Tak, staje się pokorny, ale też w tym czasie szuka Boga. To znaczy, że Saul zatrzymał się, tak, zatrzymał się na moment w swoim życiu, w zasadzie no musiał się zatrzymać, bo nic nie mógł zrobić, bo był niewidomy w tym czasie, więc nie mógł działać, ale ten czas, kiedy nie miał tego wzroku, właśnie był czasem zatrzymania się, czasem spojrzenia na rzeczy inaczej, z innej perspektywy. I Saul zaczyna otwierać się na Boga i na Boże działanie w swoim życiu. Ma czas na przemyślenia, ma czas na modlitwę, ma czas na spojrzenie na rzeczy inaczej niż do tej pory. Wcześniej był zatwardziałym sceptykiem. Wcześniej żadne argumenty do niego nie docierały. Saul tak obwarował siebie, czy swój umysł, swoje serce, jak Jerycho w zasadzie, które było nie do zdobycia. Dlatego potrzebna była interwencja Boga, który potrząsnął Saulem, który wzbudził wątpliwości w jego sercu, który zmiękczył w ten sposób Saula. A ponieważ właśnie Saul nie widział i nie mógł nic w tym czasie robić, więc miał dużo czasu na przemyślenia, na modlitwę i post. Uniżył się przed Bogiem i szuka Boga. I w tym czasie Saul otrzymuje kolejną wizję. Łukasz mówi nam o tym w wersecie 11 i 12. Wstań, polecił mu Pan do Ananiaszowi, idź na ulicę prostą i w domu Judy odszukaj człowieka o imieniu Saul. Pochodzi on z Tarsu, właśnie się modli. W widzeniu zobaczył człowieka o imieniu Ananiasz, który wszedł, włożył na niego ręce, a on w ten sposób odzyskał wzrok. I tym razem Saul widzi człowieka o imieniu Ananiasz, w tym drugim widzeniu, a mam tu w sumie 3 widzenia mamy. Tak, mamy 3 widzenia. Dwa ma Saul i jedno Ananiasz. I widzi Saul, że przez Ananiasza odzyska wzrok i w wersetach od 17 do 20 Łukasz napisał: i Ananiasz poszedł, wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił: Saulu, bracie, przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski. Odzyskał wzrok, stał i został ochrzczony, a po zjedzeniu posiłku powrócił do sił. Po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach, utrzymywał, że to On jest Synem Boga. Więc Saul miał kolejną wizję i ta wizja została wypełniona, została zrealizowana dokładnie tak, jak to widział Saul. A to tylko pokazało Saulowi, kim jest Jezus. To pokazało Saulowi moc Jezusa z Nazaretu. Saul ma nie tylko odzyskać wzrok, ale też ma zostać napełniony Duchem Świętym. W Starym Testamencie tylko niektóre osoby, tylko pojedyncze jednostki miały to doświadczenie bycia napełnionym Duchem Świętym. W Nowym Testamencie to się zmienia. Duch Święty jest dla każdego wierzącego, ale w każdym razie chodzi o to, że jeżeli ma otrzymać Ducha Świętego poprzez Jezusa Chrystusa, to kim jest Jezus Chrystus? W Starym Testamencie to Bóg udzielał Ducha Świętego. Jeżeli Saul ma otrzymać Ducha Świętego, to kim musi być Jezus? I widzimy, że Saul nie walczy już dłużej z Jezusem. Saul nie sprzeciwia się Jezusowi, ale uznaje Go za Pana, uznaje Go za Chrystusa, za Zbawiciela, za Bożego Syna i daje wyraz swojej nowej wierze poprzez przyjęcie chrztu. W życiu Saula nastąpiła całkowita zmiana. Saul nie prześladuje już uczniów, ale z nimi przebywa. Saul sam stał się uczniem Jezusa. Co więcej, powoli zaczyna głosić, że Jezus jest Synem Boga i zaczyna to robić coraz skuteczniej. Robi to tak skutecznie, że Żydzi postanawiają go zabić. Zatem to wszystko, co się w tym czasie wydarzyło, pokazuje nam, jaką drogę przebył Saul od prześladowcy do wyznawcy. To wszystko pokazuje nam jego drogę z ciemności do światłości. To wszystko pokazuje nam, jak Pan Jezus przeprowadził Saula z ciemności do światłości. Saul musiał przejrzeć na oczy, a żeby przejrzeć, stracił wzrok. W jego przekonaniach musiały pojawić się wątpliwości. Bez tych wątpliwości Saul nie zmięknął. Tak samo w naszym życiu jest, jeżeli stoimy przeciwko czemuś zatwardziale, to dopóki nie pojawią się jakieś wątpliwości, to będziemy to chronić, będziemy się zabezpieczać, ale jeżeli pojawią się wątpliwości, to wtedy pojawiają się takie szczeliny, w którym nowe rzeczy mogą wchodzić do naszego życia. Wtedy dopiero zobaczył, kim jest Jezus. Czy mógł zobaczyć, kim jest Jezus? Wtedy zobaczył, że ten, który był ukrzyżowany i umarł, ciągle żyje i jest Panem Chrystusem, Zbawicielem i Bożym Synem. Więc w tej historii widzimy, jak zmieniło się życie Saula. Ale to musimy pamiętać, że to nie on jest tu główną postacią. Główną postacią jest Jezus z Nazaretu. To dzięki niemu życie Saula mogło ulec zmianie. To dzięki Jezusowi z Nazaretu życie Saula uległo tak dramatycznej przemianie. Więc w tej historii uczymy się o Saulu, oczywiście, tak? Ale też może przede wszystkim z tej historii uczymy się o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Tutaj widzimy, jak Pan Jezus działa, jak obchodzi się ze swoimi wrogami. I widzimy, że jest to całkowicie zgodne z tym, co Pan Jezus wcześniej głosił. Okazał swojemu wrogowi zmiłowanie. Czy Jezus w jakikolwiek sposób zmusił Saula do poddania się Jemu jako Panu i Zbawicielowi? Czy narzucił mu jakiś system wartości, czy jakąś wiarę, jak to się mówi? Zakon krzyżacki rozumiał ewangelizację w pewnym uproszczeniu poprzez ostrze miecza. Przystawiali człowiekowi miecz do szyi i mówili: nawróć się, uwierz Pana Jezusa albo giń. Ale Pan Jezus, widzimy, że tak nie działa. Pan Jezus nie zmusza. Pan Jezus nie przystawia nikomu miecza czy pistoletu do głowy i nie mówi: nawróć się albo giń. Raczej widzimy, że Pan Jezus działa poprzez objawienie swojej osoby. Objawił się Saulowi i potraktował Saula nie jak wroga, ale jak osobę potrzebującą pomocy. Jezus okazał Saulowi zmiłowanie. Widzimy, że nawrócenie Saula było pewnym procesem, który trwał 3 dni. Pan Jezus, jako doskonały lekarz dusz, doskonale wiedział, jaka choroba toczy duszę Saula, dlatego zastosował odpowiednie lekarstwo, zastosował odpowiednią terapię i krok po kroku przeprowadził Saula z ciemności do jasności. Poprowadził go do zbawienia, do pojednania z Bogiem. Pan Jezus nie przyszedł, aby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Więc poprowadził swojego wroga do tego, żeby mógł zobaczyć, gdzie jest duchowo, w jakim miejscu się znajdował, że w swojej gorliwości, że w swojej religijności, w swoim oddaniu Bogu, można powiedzieć nawet w szczerości dla Boga, minął się z Bogiem, ponieważ minął się z Chrystusem, z Jezusem. Czy w swoim życiu doświadczyłeś takiego działania Chrystusa? Czy Chrystus poprowadził cię, tak jak Saula, z ciemności do światłości? Czy Chrystus poprowadził cię do zbawienia przez wiarę w Niego? Jeżeli nie, to nie zwlekaj, ale już dziś zacznij wołać do Jezusa, aby to zrobił, aby tak jak Saulowi, żeby tobie okazał zmiłowanie i żeby poprowadził cię, tak jak Jego poprowadził, do zbawienia. do światłości. Módl się do Chrystusa, aby wyprowadził cię z ciemności grzechu i wprowadził do światłości swojego Królestwa. Bo tylko On i tylko On może zbawić. Nikt inny. Nikt inny. Przypadek Saula, czy przykład Saula jest tutaj bardzo jasny, bardzo klarowny. W pewnym sensie jest to ostrzeżenie dla nas, że można być człowiekiem bardzo religijnym, człowiekiem szczerze wierzącym w Boga, tak, oddanym Bogu, gorliwym dla Boga. Bo jego działanie było przede wszystkim nacechowane tym, że on chce służyć Bogu i był w tym gorliwy. To widzieliśmy tydzień temu podczas kazania, czy ze Słowa Bożego. Więc on był tym człowiekiem oddanym Bogu, służącym, czy będącym faryzeuszem, człowiekiem oddanym Bogu, służącym Bogu poprzez przestrzeganie przykazań nadanych przez Boga. Ale się ostatecznie okazało, że był wrogiem Boga, nieświadomie, że jego gorliwość była niewłaściwa. A dlaczego był wrogiem Boga? Dlaczego jego gorliwość była niewłaściwa? Ponieważ był wrogiem Jezusa. Ponieważ nie obmył swoich grzechów w krwi Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, który jest posłany od Ojca, czy przez Ojca. Boża ekonomia jest prosta. Jeśli nie jesteś z Jezusem, to jesteś przeciw Niemu. A tym samym, jeśli jesteś przeciw Jezusowi, to jesteś przeciw temu, który Go posłał. Więc możesz mówić, ja w Boga wierzę. Możesz się klepać po piersi i mówić, jak Boga kocham. Ale jeżeli nie służysz Jezusowi, jeżeli nie jesteś uczniem Jezusa, którego posłał Ojciec, to nie służysz Bogu. Mimo całej swojej gorliwości, swojego zapału, swojej szczerości, oddania, to nie służysz Bogu. Ponieważ jest tylko jedna droga, która prowadzi do Ojca i jest nią Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, powiedział Jezus. Więc to jest, widzimy w Saulu ostrzeżenie, tak? Że można być człowiekiem religijnym, gorliwym, szczerym wobec Boga i szczerze się mylić, kiedy odrzucamy Jezusa jako Pana i Chrystusa. Historia pokazuje też nam, że pewną dobrą rzecz, pewną wspaniałą rzecz odnośnie Chrystusa, odnośnie Boga, że nie ma takiego grzesznika, którego Jezus nie byłby w stanie zbawić. Nie ma człowieka tak upadłego, którego Jezus nie mógłby zbawić. Historia Saula pokazuje że nam, że nie ma takiego grzechu, którego Jezus nie byłby w stanie przebaczyć. Saul pośrednio podniósł rękę na samego Chrystusa, prześladując uczniów Jezusa. Jezus traktuje to jako podniesienie ręki na Niego samego. Straszny grzech, można powiedzieć. Podnieść rękę przeciwko Bogu. Ale widzimy, że dla takiego człowieka zmiłowanie. Chrystus prowadzi go z ciemności do światłości. Chrystus pokazuje mu, gdzie jest i pokazuje mu, kim on jest i że może go zbawić. Okazuje mu zmiłowanie, okazuje mu łaskę i Saul z tego skorzystał. Słowo Boże mówi, że chociaż nasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, to staną się białe jak śnieg. Chociaż będą jak purpura, to staną się białe jak wełna. Jest to możliwe poprzez Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Jezus umarł za grzechy świata, dlatego może przebaczyć każdy grzech, jaki by on nie był. Więc jeżeli uważasz, że twoje grzechy są zbyt wielkie dla Jezusa, aby mógł je przebaczyć, to spójrz na Saula i na jego grzechy. Skoro Jezus przebaczył Saulowi, który podniósł swoją rękę na Jezusa, to znaczy, że może przebaczyć i tobie. Ale prawdopodobnie najczęściej, czy częściej to myślimy w drugą stronę. Częściej myślimy, że nasze grzechy nie są zbyt wielkie, więc nie ma po co zrzucać je na Jezusa. Nie ma sensu obarczać nimi Jezusa. Dzisiaj bagatelizujemy grzech. Tyle, że dla Boga nie ma czegoś takiego jak mały grzech. Jak popatrzymy na to, co zrobili Adam z Ewą, w zasadzie my robimy co dzień, tak? Bóg nakazał pewne rzeczy, oni nie posłuchali. I generalnie na zdrowy rozsądek, czy tak na ludzki rozum, to nic wielkiego. Po prostu zjedli zakazany owoc. Ile razy w ciągu dnia my coś takiego robimy? Albo ludzie robią. Ale dla Boga, który ustanawia prawo, który jest prawodawcą, który jest stwórcą, do którego cały ten świat należy i który ma prawo od nas wymagać, grzech jest czymś naprawdę złym, czymś potwornym, czymś, co go bardzo obraża. Grzech jest ogromną zniewagą dla Boga i nawet ten najmniejszy grzech, czy najmniejszy w naszych oczach dla Boga grzech zasługuje na najwyższą karę, karę śmierci. Dlatego Bóg powiedział Adamowi i Ewie, zanim zerwali z tego zakazanego drzewa, że w momencie, kiedy zerwą, kiedy zjedzą, to umrą. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dla nas może być to mały grzech, ale dla Boga to grzech zasługuje na śmierć. Więc jeśli nie zrzucimy naszych grzechów na Jezusa, to nigdy nie otrzymamy przebaczenia. Jeśli nie zrzucimy naszych grzechów na Jezusa, to nigdy nie pojednamy się z Ojcem. Dlatego Jezus jest nazwany Zbawicielem grzeszników. Dlatego Jezus wielokrotnie mówił, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Nie ma małych grzechów. Nie ma zbyt wielkich grzechów dla Chrystusa. Jezus jest Zbawicielem grzeszników. Kim dla Ciebie jest Jezus z Nazaretu? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możemy w tak klarowny sposób, na takim klarownym przykładzie widzieć zmianę, jaką Chrystus dokonał w życiu Saula. I poprzez to możemy widzieć, znaczy rozumieć działanie Chrystusa w każdym innym człowieku. Jeżeli widzimy właśnie tą zmianę, to możemy powiedzieć kategorycznie, że autorem jest jej Jezus. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że bez Jezusa nie ma zbawienia, że poza Jezusem nie ma zbawienia. Dziękujemy Ci za to, że doskonale widzimy w tej historii, widzimy jak to Jezus zbawia Saula. Nie zbawia go żaden kościół, nie zbawia go żaden ruch, nie zbawia go żaden człowiek, ale zbawia go sam Jezus. I Ojcze, dziękujemy Tobie, że to się nie zmieniło. Że to Jezus jest Zbawicielem grzeszników, że to On zbawia. I Ojcze, chcemy przy tym trwać jak osły. Można powiedzieć, uparcie. I uparcie mówi, że to Jezus zbawia. Nic innego, nikt inny, tylko On. I Ojcze, chcemy uparcie jako osły twierdzić, że zbawienie jest w tym, co Jezus uczynił. Kim jest i co uczynił. Że On jest Zbawicielem grzeszników, ponieważ jest tym barankiem, który gładzi grzech świata, który został ofiarowany na naszą Paschę, na Wielkanoc. Że Jego ofiara jest doskonała, jednorazowa i niepowtarzalna i tylko On może zgładzić grzech, może tylko On może przebaczyć i tylko On może pojednać nas z Bogiem, ponieważ tylko On jest pośrednikiem do Ojca. Ojcze, dziękujemy Tobie. Oczywiście widzimy też działanie Ducha Świętego, chociaż tam się nie pojawia w ogóle to określenie Ducha Świętego, ale widzimy, że Pan Jezus działa przez Ducha Świętego. Że Duch Święty objawia Jezusa i widzimy, jak Duch Święty działał w życiu Saula i go przeprowadził, dał mu zwątpienie, otworzył jego oczy tak, że mógł zobaczyć, kim jest Jezus Chrystus, że mógł zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus. I Ojcze, dzięki Ci, że tego samego doświadczyliśmy w naszym życiu. że tego samego, że możemy się podpisać pod tym, co tutaj ma miejsce, że oczywiście jeżeli doświadczyliśmy tego zbawienia, że jeżeli doświadczyliśmy nowego narodzenia, że tak, faktycznie to samo w naszym życiu uczynił Jezus. My też byliśmy takimi zatwardziałymi ludźmi, grzesznikami, którzy nie dopuszczali w ogóle myśli, że Jezus może mieć jakąś wartość dla nas, może zmienić nasze życie. A On krok po kroku działał w naszym życiu. I krok po kroku powodował, że nasze serca się otwierały i nasze oczy zaczynały widzieć, kim jest i co zrobił dla nas, jak ogromna jest Jego miłość. I że pomimo tych wszystkich upadków i grzechów, jakie uczyniliśmy, On się nie odwrócił, nie zostawił nas, ale zbawił nas. Ojcze, dzięki Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za zbawienie, jakie On daje. Wszystkim, którzy wierzą w Niego. Ojcze, bądź uwielbiony przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.